Mój drodzy, rozpocznę tak troszeczkę może was zaskakując, bo powiem o czym. Homiletycy, czyli ci, którzy zajmują się kwestią kazań, homilii, mówią, że kazanie powinno trwać między 12 minut a 15. Że to jest tak najlepiej, ponieważ percepcja jest wtedy jeszcze dobra, nikt nie jest znużony, a nawiązują do tego, i to troszkę humorystyczna sytuacja, że kiedy przemawiał święty Paweł, a te mowy miał takie długie, to okazało się, że podczas tej przemowy jeden ze słuchaczy zasnął, spadł z wysokości trzeciego piętra i się zabił. I święty Paweł miał tą moc, tak przekazują źródła, że wskrzesił tego tragicznie upadłego na ziemię z trzeciego piętra i przywrócił go do życia. Dlaczego o tym wspomniałem? Ponieważ w ostatnią niedzielę mieliście okazję usłyszeć ten fragment i przypuszczam, że usłyszeliście krótszą wersję, bo są dwie wersje tego. Nie była dłuższa, tak, o to pięknie. Ale możliwe, że na 8 rano była ta krótsza, żeby się można było do 9 zmieścić, żeby nie było, że ksiądz musi szybko kończyć, bo moi drodzy, 23 lata temu, bo pamiętam dobrze, dlatego podkreślam 23 lata temu, kiedy miałem rekolekcję w Chicago dla Polonii, w parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika, była taka sytuacja, że rozpocząłem na pierwszej mszy świętej kazanie. I tak się uskrzydliłem, że rzeczywiście no dla mnie już nie było poczucia czasu w tym momencie, a zapomniałem, że za chwilę jest następna msza święta. No i wchodzę do zakrystii po kazaniu i był tam ksiądz, nieżyjący już, taki w Ameryce znany ksiądz o nazwisku Grzechowiak, zmartwychwstaniec, historyk. I ja wchodzę do zakrystii, a on chwyta się za głowę i mówi: co ojciec zrobił, co ojciec zrobił, z tej nauki nic nie będzie. A ja mówię: a dlaczego nic nie będzie, ojcze? Bo proszę ojca, ojciec tak długo mówił, że nie zdążą wyjechać z mszy świętej samochodami z parkingu, żeby następni, którzy przyjadą, mogli zająć ich miejsce. Bo rzeczywiście w Stanach jest taka historia, że przy każdej parafii jest no taki porządny parking. Wy wiecie, że tutaj niestety takiego parkingu porządnego nie ma. Trzeba szukać miejsca i ciężko go znaleźć. I tam muszą sprawnie jedni wyjechać z mszy świętej w odpowiednim momencie, żeby Polacy, którzy są rozsiani po całym Chicago, mogli rzeczywiście wjechać na to miejsce i rozpocząć normalnie mszę świętą. To taka ciekawostka z tym związana. Moi drodzy, pochylamy się nad tym tekstem ewangelicznym, który usłyszeliśmy. Tak jak powiedziałem, jedna z dłuższych perykop ewangelicznych. I chciałbym zwrócić uwagę na co. Wczoraj spotkaliśmy Nikodema. Pamiętamy dobrze dostojnika żydowskiego, który przychodzi do Jezusa i nawiązuje z nim dialog, rozmowę. Wierzy, że jest to niezwykły człowiek, że jest nauczycielem, że jest posłany od Boga, bo to, co mówi, również jest poświadczone znakami. I nawiązuje się dialog między Nikodemem a Jezusem. I również dzisiaj jest okazja, by pokazać kobietę, Samarytankę, która nawiązuje taki dialog z Jezusem. Wiemy, bo jestem przekonany, że wszyscy tutaj zebrani mają świadomość, jak ważnym jest prowadzić dialog, czyli rozmowę. Że tego potrzebujemy. Dyskutujemy w rodzinie, w pracy, na ulicy, w szkole. No nie ma właściwie miejsca, gdzie by ten dialog nie był nawiązywany. Mamy świadomość, jak bardzo on jest potrzebny, że kiedy go nie ma, nie ma nici porozumienia. Także często chociażby w rodzinach słyszymy, że nie ma między nami dialogu, że nie rozmawiamy ze sobą, że nie rozwiązujemy przez to problemów. Jest też, prawda, ten kabaret, gdzie żona mówi: Marian, ty nic nie mówisz, prawda? Taki jest właśnie kabaretowy obraz, można by tak powiedzieć. Ale ten dialog jest bardzo ważny. I ten dialog się dokonuje właśnie dzisiaj w tej przeczytanej perykopie ewangelicznej, kiedy co się wydarzyło? Pan Jezus jest przy studni Jakubowej. I do tej studni zdąża kobieta, Samarytanka, nie znamy jej imienia. Przychodzi po wodę. Wszyscy wiemy, jak ważną jest woda, jak bardzo potrzebujemy wody. My ludzie, zwierzęta, rośliny. Wiemy, że gdy nie ma tej wody, człowiek umiera, jest susza, kataklizm. Coraz częściej słyszymy o braku wody. Mówią nam, że za ileś tam lat będzie bardzo poważny problem z wodą. I nie mamy żadnej wątpliwości, jak bardzo jest ta woda potrzebna. I tej kobiecie, Samarytance, również ta woda jest potrzebna. To jest jej codzienność. Pójść do studni, aby nabrać wody. Ale co się dzieje? Przy tej studni spotyka Jezusa. Jezusa, który mówi do niej, daj mi pić. Samarytanka odpowiada na to, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. I dalej ewangelista tłumaczy, Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. I następuje dalej dialog. Pan Jezus nie rezygnuje, tylko mówi do tej kobiety, o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto cię prosi, mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. I znowu nawiązuje się dialog. Ja nie mam czerpaka, czyli narzędzia, który mógłby pomóc tę wodę nabrać. Ta kobieta się tłumaczy, dlaczego tak się dzieje. I wtedy, co słyszy właśnie ta kobieta od Jezusa? Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja wam dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. I wtedy, co się okazuje? Ta kobieta na te słowa Jezusa mówi, Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Mój drodzy, spójrzmy, bo może często na to nie zwracamy uwagi. Słuchamy Słowa Bożego. Mówimy w Kościele o egzegezie, o tym, by się pochylić nad tym Słowem, by go naprawdę zrozumieć, to Słowo. I ono dzisiaj, kiedy właśnie poruszamy, dotykamy tego spotkania Samarytanki z Jezusem, jestem przekonany, że chociażby ten dialog, który teraz został przypomniany, on nam pokazuje tę relację między kobietą Samarytanką przychodzącą po wodę i Jezusem, który jest Mesjaszem, Zbawicielem i który tłumaczy tej kobiecie na samym początku, bo dalej będzie kolejna rozmowa i dialog, że Jezus może zaspokoić jej pragnienie, że ta woda, która jest jej potrzebna do codzienności, jest niezbędna, ona nie wystarczy. Że ty, kobieto, potrzebujesz coś więcej. Że tobie się tak naprawdę wydaje, mimo że jesteś przekonana w tej sytuacji, że jest to niezbędne, by przyjść do tej studni po tę wodę, że tak naprawdę nie rozumiesz tego, ale ty potrzebujesz czegoś więcej. Wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. I co dalej? I nawiązuje się ta rozmowa między Jezusem a kobietą. Dotyka teraz Pan Jezus bardzo delikatnej sfery życia tej kobiety, aby jej uświadomić, dlaczego ty potrzebujesz wody życia. Jezus mówi, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. I co odpowiada kobieta? Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie masz męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. to powiedziałaś zgodnie z prawdą. I okazało się co? Że ta kobieta jest nieszczęśliwą. Dobrze powiedziałaś. Miałaś 5 mężów, a ten, z którym jesteś teraz, nie jest twoim mężem. Siostro i bracie, ten obraz, który odkrywa Jezus przed tą kobietą, uświadamia jej jaką prawdę? Że jest nieszczęśliwa. Ona szuka szczęścia, ale, moi drodzy, zobaczmy, bo widzimy też na co dzień, w otoczeniu, w którym żyjemy, słyszymy o takich sytuacjach. Kolejny związek, kolejne małżeństwo, kolejny rozwód. Mężczyzna, który jest określany w mediach, mając 5. żonę, że ten mężczyzna jest na 5. Cytuję. On jest na 5. Nie wiem, która kobieta chciałaby mieć takiego 5. męża na 5. Ale to pokazuje, jak człowiek jest nieszczęśliwy. Jak człowiek może być zagubiony w codziennym życiu. Szuka szczęścia, ale tak naprawdę nie wie, gdzie to szczęście znajdzie. Może czasami jest to na siłę, żeby tylko z kimś być, żeby nie czuć się samotnym. Miałem okazję dosłownie kilka dni temu rozmawiać ze świadkiem w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. I moi drodzy, jaka sytuacja, dlaczego doszło do tej sytuacji, że jest ta sprawa wniesiona do sądu biskupiego, duchownego. Świadek mówi, proszę księdza, bo jest pytanie, dlaczego doszło do rozpadu tego małżeństwa 1,5 roku po ślubie kościelnym. I odpowiedź osoby, która bardzo dobrze znała właśnie tę kobietę, która wniosła tę sprawę, była jaka? Proszę księdza, bo ta osoba, ta moja przyjaciółka, ona sobie wręcz, można by powiedzieć, mówiła, że ona nie znajdzie lepszego męża. Ona mówiła, że to jest najlepszy kandydat na męża. Takie myślenie miała możliwe prawo, bo jeżeli kogoś poznajemy. Ale równocześnie okazało się, że cały czas nie było tej nici relacji między tymi osobami. Widzieli to wszyscy dookoła. Widzieli to wszyscy dookoła, zauważyli. A równocześnie było takie stwierdzenie tej osoby, że ja nie znajdę lepszego kandydata na męża. On jest taki dobry. I proszę zobaczyć, aż wierzyć się nie chce, jeżeli jest taki dobry, jeżeli ty widzisz w tym człowieku, że jest to dobry kandydat na męża, na żonę, bo to działa w dwie strony, wiemy o tym dobrze, bo te sprawy są coraz częściej w sądach biskupich i jest ich coraz więcej, moi drodzy. Nie wiem, na ile macie tę wiedzę, ale jest bardzo dużo w sądach biskupich właśnie wniesionych takich spraw, z różnego oczywiście powodu, ale tutaj chciałbym jakoś podkreślić i pokazać tę sytuację na przykładzie tej kobiety z dzisiejszej perykopy ewangelicznej, że takie myślenie, taka teoria towarzyszyła tej osobie, a równocześnie nie było dosłownie porozumienia z tego, co było przekazane właśnie podczas tego przesłuchania. To od początku nie było tej właściwej relacji, tego dialogu, o którym mówimy, który jest bardzo potrzebny, żeby być otwartym na drugą osobę, żeby rozmawiać, żeby rozwiązywać problemy. Tylko ktoś się skupił na tym, że ja nie znajdę lepszego kandydata na męża, na żonę i dlatego decyduje się na taką sytuację. I kobieta z dzisiejszej Ewangelii, ta Samarytanka, o której słyszymy, została odkryta prawda o jej życiu. Przyprowadź męża. Nie mamy męża. I Jezus jej mówi, jak to w jej życiu wygląda. I wtedy dopiero ta kobieta odkrywa w tym dialogu z Jezusem, że rzeczywiście jest to ktoś niezwykły. Że nie jest to zwykły człowiek, ponieważ odkrył prawdę o moim życiu. Pokazał mi, że jestem nieszczęśliwa, że nie tak bardzo potrzebuję tej wody, do której idę, przychodzę do tej studni Jakubowej, ale wody, która wytryskuje ku życiu wiecznemu. A co jest tym czerpakiem, o którym mowa jest w dzisiejszej Ewangelii, która to kobieta mówi, że nie mam czerpaka, żeby tobie tej wody nabrać, to jest nic innego jak Boża nauka, Boża łaska, Boże przykazania. To jest ten czerpak, z którego człowiek ma korzystać, aby móc zaczerpnąć tej wody, wody żywej, która wytryskuje ku życiu wiecznemu. Dlatego też, siostro i bracie, kiedy przychodzimy do Jezusa, a przychodzimy dzisiaj po raz kolejny, gromadzicie się w tej świątyni na kolejnej nauce i kiedy patrzymy na postaci Ewangelii, wczorajszą Nikodema, dzisiaj Samarytanki przy studni, uświadamiamy sobie, każdy z nas, i ja jako rekolekcjonista, i wy jako słuchacze, jak bardzo człowiek potrzebuje, aby przyjść do Jezusa, do tego źródła miłości, aby nie być taką osobą, która wszystko wie, wszystko sama rozwiąże, że nikt nie potrzebuje żadnej pomocy, nie potrzebuje żadnych wskazań. I tutaj też jakże sprawdza się ta prawda wyrażona przez świętego Augustyna, biskupa Hipony, kiedy powiedział, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu w życiu człowieka, to wszystkie sprawy jego życia mają właściwe miejsce. I rzeczywiście tak jest. I możemy to, jestem przekonany, wielu tu nas obecnych potwierdzić, że w momencie, kiedy rzeczywiście Jezus czy był, czy jest, bo jest nadal na pierwszym miejscu mojego życia, że nie dokonuję wyborów iść na mszę świętą, czy nie iść na mszę świętą, czy pójść do spowiedzi, czy nie pójść do spowiedzi, to wtedy człowiek mimo trudów, bo ich nigdy nie brakuje. Zresztą Pan Jezus powiedział, kto chce być moim uczniem, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Pan Jezus nam nie powiedział, że idąc za mną będziesz miał sielskie życie, że wszystko się będzie tobie układało, że nie będzie żadnych problemów. Nie. Bo tego nigdy nie brakuje i wiemy o tym dobrze, czy żyjąc w życiu małżeńskim, czy żyjąc samotnie, czy będąc wdową, wdowcem, kapłanem, zakonnikiem. Każdy ten stan, to powołanie charakteryzuje się konkretnymi problemami, które przeżywamy. Ale jeżeli przychodzimy do Jezusa, jeżeli mamy świadomość, że jesteśmy u źródła wody życia, czeka nas błogosławieństwo. Mimo że przyjdą chwile doświadczenia, przyjdą chwile cierpienia, bólu, płaczu, bo takie jest nasze życie. I to jest wpisane w nasze codzienne życie. Ale ten dialog z Jezusem, bo cały czas chcę to podkreślić, jak bardzo ważnym jest ten dialog z Jezusem. Jak wczoraj wspomniałem o tym starcu we wiosce Ars, kiedy ksiądz proboszcz, święty Jan Maria Vianney, pytał się, o czym tak rozmawiasz tutaj z Jezusem? A on takimi prostymi słowami mówi, Ja patrzę na Niego, On patrzy na mnie. I rzeczywiście i w ten sposób dokonuje się również ten dialog patrzenia na siebie, wpatrywania się w siebie, a przy okazji czerpania z tego źródła wody życia. Dlatego można powiedzieć, ta kobieta, Samarytanka, jak usłyszeliśmy, była tak szczęśliwa z tego powodu, że spotkała Jezusa, że odkrył prawdę o jej życiu i pokazał jej drogę, jak ma postępować, że z tego wrażenia zapomniała zabrać tej wody, po którą przyszła. Zostawiła dzban wody i poszła do wioski, aby co oznajmić? Że spotkała Mesjasza i że On powiedział prawdę o jej życiu. A więc kolejny dowód na co? Że Bóg przemawia do człowieka w znakach. To, co wczoraj usłyszeliśmy w mowie Nikodema, faryzeusza, który uwierzył w Jezusa, bo mówi, że jest nauczycielem i to, o czym mówi, co przemawia, jest potwierdzone znakami. I tak się dzieje również w naszym życiu. I my, siostro i bracie, tu zgromadzeni, jesteśmy posłani do tego, aby tak jak ta kobieta, Samarytanka, z radością iść w naszą codzienność i dawać świadectwo, tak jak to ona uczyniła. Spotkała Mesjasza i to mi powiedział. Przemienił moje życie. I to jest najpiękniejsze świadectwo, jakie możemy dać drugiemu człowiekowi. Bo wiemy, że czasami ktoś mówi, ale ktoś pięknie mówi, ale ten ksiądz pięknie mówi, ale ta osoba jest elokwentna. Ale jeżeli nie idzie za tym świadectwo życia, nie jest potwierdzone tym, że człowiek jest postrzegany właśnie w ten sposób, że zmieniło się jego życie, nawet niektórzy nie dowierzają, prawda? Wiemy, jak to bywało wcześniej, gdzie ludzie patrzyli na tych, którzy wracali do kościoła, a byli znani wcześniej z różnych postaw, zachowań, jak ludzie wytykali ich palcami. Zobacz, teraz chodzi do kościoła, a wcześniej co? Jak był na stanowisku, to nie było go w kościele w drugiej ławce. To nie miał rączek złożonych tak jak teraz. Jakże często, zobaczcie, i takie sytuacje mają miejsce, kiedy człowiek wręcz nie dowierza, że mogło coś zmienić się w życiu tego człowieka. I to też jest taki zasiew takiego szatańskiego myślenia właśnie, że nawet nie dopuszcza człowiek myśli, że ten człowiek mógłby się zmienić. Że to nie jest, że on to robi na pokaz, że przyszedł do kościoła, tylko łaska Boża dotknęła jego serca, jego życia. I często nawet ludzie wierzący tego nie biorą pod uwagę, tylko zewnętrznie potrafią ocenić. Droga siostro, drogi bracie, wczoraj zapewne część z was tu obecnych została na nauce dla małżeństw. Prawda? Czy mógłbym się tak dowiedzieć, ile osób tu obecnych dzisiaj było wczoraj na nauce dla małżeństw, które były po mszy? O, było tutaj parę osób. Dlaczego o to pytam? Ponieważ chcę powiedzieć coś, czego nie powiedziałem wczoraj. A pamiętacie, tylko wspomnę, dawałem za przykład i przy wyjściu są obrazki świętej Joanny Beretty Mola, świętej żony, świętej matki, która żyła 39 lat, która będąc w stanie błogosławionym z czwartym dzieckiem, dowiedziała się, że to dziecko jest zagrożone życiem, a tak samo jej życie jest zagrożone i że tylko aborcja, usunięcie dziecka może uratować ją jako matkę. Ona z tego zrezygnowała, powiedziała, że nie, urodzi to dziecko i rzeczywiście urodziła córeczkę. Niestety zarówno Joanna, jak i jej córeczka zmarły. I jest ogłoszoną przez to także świętą, która poświęciła swoje życie dla dziecka. Dlaczego, można by powiedzieć, zostawiłem też ten przykład na dzisiaj, ukazując Samarytankę, te jej nieszczęście życiowe, ten ból cierpienia, gdzie ona jest zagubiona i właściwie tego szczęścia szuka i nie może odnaleźć, chciałem dzisiaj specjalnie właśnie zostawić takie dwa fragmenty, które zaraz odczytam. Nie chciałbym tego określić jako porównanie Samarytanki ze świętą Joanną Beretta Mola, ale pokazania właśnie tej drogi, tej nieszczęśliwej kobiety, która ostatecznie odnajduje szczęście, odnajduje Mesjasza i tej, która była zawsze wierna Jezusowi. I pozwólcie, bo chciałbym, żebyście usłyszeli dwa fragmenty listów, które właśnie święta Joanna pisze jeszcze wówczas do swojego narzeczonego Piotra. Lubię medytować tekst z Księgi Przysłów. Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. Piotrze, mogłabym być dla ciebie silną kobietą z Pisma Świętego. Czuję się jednak słaba. Oprę się o twoje silne ramię. Czuję się przy tobie tak bezpieczna. Mam do ciebie prośbę. Od dzisiaj, Piotrze, jeśli zrobię coś nie tak, powiedz mi o tym od razu. Popraw, skoryguj. Rozumiesz? Będę ci za to wdzięczna. I drugi fragment. Kilka miesięcy przed ślubem, który miał miejsce w kwietniu 1955 roku, Joanna napisała do Piotra. Najdroższy Piotrze, jak mam dziękować ci za ten przepiękny pierścionek zaręczynowy? W zamian oddaję ci moje serce. Wiesz, jak bardzo pragnę widzieć cię szczęśliwym. Powiedz proszę, jaka mam być i co mogę zrobić, byś to ty był szczęśliwy. Ufam tak bardzo Bogu i jestem pewna, że Pan pomoże mi być godną ciebie żoną. Ufam Bogu tak bardzo. I jestem pewna, że Pan pomoże mi być godną ciebie żoną. Droga siostro, drogi bracie, przykład świętych nas pobudza, ich bratnia modlitwa nas wspomaga. Słowa uczą, przykłady pociągają. I potrzebujemy takich świadectw, potrzebujemy takich przykładów, by ukazać jakże ważną prawdę, że jesteśmy powołani do świętości. By tej świętości uczyć się od Jezusa, który powiedział: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Joanna poświęciła swoje życie, a na ulicach polskich miast, jako lekarz, bo była lekarzem, a na ulicach polskich miast wychodziły marsze, czarne marsze, gdzie kobiety szły z transparentami o takiej treści. Poszukuję lekarza bez sumienia. Poszukuję lekarza bez sumienia. To pokazuje, jak bardzo człowiek może się zagubić, zatracić, jeżeli nie będzie szukał w swoim życiu Boga, Jego miłości. Dlatego życzmy sobie, byśmy zawsze pamiętali, że mamy przychodzić do Jezusa, przychodzić jak Nikodem, przychodzić jak Samarytanka u studni Jakubowej, aby tam szukać wody życia, wody, która wytryskuje ku życiu wiecznemu. Amen.